powinienem się umówić z panem w miejscu, które można nazwać salonem na wolnym powietrzu. Myślę o skwerze profesora Zakrzewskiego w Poznaniu przy ulicy Zielonej. Przechodziłem tamtędy kilka dni temu i mimo zimna i takiej grudniowo-listopadowej szarugi, ten fragment miasta prezentuje się niezwykle ciekawie. My wybraliśmy jednak nieco bardziej przytulne i przede wszystkim cieplejsze miejsce. Dzisiaj z zapowiedzianą wizytą wpadłem do poznańskiej galerii El Arte, gdzie można zobaczyć najnowszą wystawę prac Norberta Sarneckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wspomniałem o tym skwerze przy Zielonej w Poznaniu, o tej bardzo ciekawej przestrzeni, bo tam można oglądać m.in. pana prace takie jak Profesor z parasolem, Dziewczynka i Chłopiec z basetem. Jak pan wspomina pracę nad tą realizacją?
Jako duży stres i duże spięcie czasowe, ponieważ termin na realizację był dość krótki i należało się dość mocno spieszyć.
Pan potraktował to miejsce z takim pewnym luzem.
Generalnie w niemal wszystkich moich realizacjach gdzieś to moje poczucie humoru musi się przebijać, ponieważ nie jestem w stanie wymyślać rzeczy smutnych. Chociaż pewnie gdybym programowo założył, że mam kogoś zasmucić, to dałbym radę, no ale wolę dawać raczej próbki poczucia humoru własnego ludziom, którzy być może tak samo jak ja gdzieś zobaczą świat i też ich to będzie potrafiło rozbawić i poprawić im nastrój.
To pojawia mi się dosyć wywrotowe pytanie, to jakby pan potraktował rzeźbę nagrobną na przykład.
Mam już kilka pomysłów rzeźb nagrobnych, zresztą jedną dla siebie. Więc zainspirowany filmem dokumentalnym o francuskich autorach współczesnych rzeźb nagrobnych, pomyślałem właśnie, że w Polsce bardzo brakuje jakiegoś dystansu i też dobrej rzeźby brakuje, na cmentarzach zwłaszcza. Przez kilka lat pracowałem jako liternik przy cmentarzu w Kielcach, także też znam tą sprawę od strony i technologicznej, i czysto ludzkiej. Wiem, że nie znajdę raczej klienta na tego typu podejście lżejsze do tematu śmierci. Mieć koncepcję zawsze mi wolno.
Pan wykonuje rozmaite prace najczęściej w brązie. Trochę przewrotnie próbuje pan odbrązowić te swoje postaci, bo one są właśnie wykonane z brązu, ale w zasadzie są bardzo ludzkie.
Brąz tu jest tylko jakby materiałem, który daje oprócz trwałości duże możliwości kolorystyczne i fakturowe. Dlatego jest tak popularnym materiałem rzeźbiarskim, ale nie unikam innych materiałów. Generalnie nie może być tak, że to materiał narzuci mi interpretację jakiegoś pomysłu. To raczej pomysł sam wskazuje mi materiał, a że najczęściej myślę, szkicując coś właśnie w brązie, no to dlatego większość tych moich prac jest wykonana w tym materiale.
A skąd ten dowcip, wracam do tego, w pana pracach?
Poczucie humoru są to kwestie osobnicze i tutaj trudno samemu stwierdzić, że ma się poczucie humoru, bo czasem nie, moje żarty mogą być dla kogoś zupełnie idiotyczne i niezrozumiałe. Nie ukrywam, że lubię humor abstrakcyjny i Monty Pythonowską szkołę żartu.
No i to czasami z pana rzeźb jednak wychodzi.
Nie potrafię rzeźbić siląc się na jakiś żart. Rzeźbę, którą zaczynam i która jest autentycznie cała moja, że mam tutaj wolność w zobrazowaniu idei, zawsze musi najpierw mnie rozbawić. Jak mnie rozbawi pomysł, to z reguły komuś jeszcze opowiem. Z reguły jest to najbliższa mi osoba, czyli moja żona, która również jest rzeźbiarką i doskonale się rozumiemy na tym polu. Jak nas to ubawi, przemyślę sprawę jeszcze pod względem formalnym czy przestrzennym, czy rzecz jest do zrobienia w takim formacie lub w takim. No i wtedy generalnie realizuję, ale musi być ten aspekt, że praca musi mnie rozbawić. Jeśli mnie to nie bawi, no to właściwie szkoda czasu na pracę. I na szczęście mam taki zawód, który daje mi możliwość wyboru.
Nie miał pan nigdy z tym problemu. Ja przypomnę, że jest pan autorem rzeźby Fryderyk, także był wielkim smakoszem, która podczas Satyrykonu w 2010 roku podobno zrobiła w Legnicy furorę i otrzymała nagrodę prezydenta miasta. No właśnie, ale powiedzmy słuchaczom, jak ona wyglądała. To był Fryderyk Chopin pod takim wielkim brokułem i to było dosyć dowcipne nawiązanie do bardzo słynnej rzeźby, którą znają chyba wszyscy Polacy, czyli do tego Fryderyka Chopina w Parku Łazienkowskim. Nie zarzucano panu, że szarga pan świętości?
Dodam tylko, że oprócz brokuła Fryderyk ma także w dłoniach widelec i nóż. Raczej spotkałem się z reakcją zwłaszcza warszawiaków. Skąd wiedziałem, że w Warszawie się mówi na niego też per broku? wokół. Nie wiedziałem o tym, naprawdę.
No, dodajmy, że była to niewielka rzeźba. To nie był ten wymiar, prawda, co tej rzeźby w łazienkach.
Tak, to rzeźba, mała forma kameralna, przygotowana właśnie z myślą też o Satyrykonie, który co roku prezentuje w czasie międzynarodowego konkursu i wystawy rozmaite aspekty poczucia humoru. Ja akurat realizuję się w rzeźbie, jestem od lat związany z Satyrykonem, więc staram się co roku coś dla nich przygotować też zabawnego, gdzie wiem, że mogę zaryzykować nawet każdy żart, ponieważ na tym polega formuła legnickiego Satyrykona.
Z Legnicy wracamy do Poznania. Tytuł wystawy, na której teraz jesteśmy, Es una broma, czyli czy to żart? Napisał pan, że rzeźby prezentowane na wystawie powstały z głębokiej potrzeby poprawiania humoru sobie i innym. Nie ma w nich zakodowanych przesłań, symboliki biblijnej, freudowskich skojarzeń. Mogę więc, dalej cytuję pana, z czystym sumieniem zapewnić, że nie pomylicie się w interpretacji dzieła, jeśli was rozbawi. A mnie interesuje owa interpretacja. Czy pan pozwala temu, kto ogląda, czyli widzowi, interpretować swobodnie pana pracę?
No wręcz jest to wskazane, ponieważ krępuje mnie sytuacja, w której ktoś nie do końca jakby zrozumiał żart, tak też się zdarza, nie do końca zrozumiał ideę i pyta mnie o możliwą interpretację danej pracy.
Wiem, że ani rzeźbiarze, ani malarze, ani twórcy nie lubią tego pytania.
No to jest na zasadzie, co autor miał na myśli, zwłaszcza w moim przypadku, gdzie operuję oprócz jakiegoś studium przestrzeni, jakimiś masami, bryłami, kierunkami, to jeszcze gdzieś koduję jakiś żart z reguły. Jeśli ktoś mnie pytał o interpretację, to tak jakbym komuś miał tłumaczyć kawał dopiero co opowiedziany. A jeśli ktoś czegoś nie zrozumiał, czegoś nie odebrał, to znaczy, że ja nie potrafiłem mu tego przekazać. Do części ludzi to trafia, do części nie. Uśrednianie gustów nie ma sensu.
A zaskoczyła pana czasami jakaś interpretacja albo jakiś osąd?
Tak, szczególnie rozbawiła mnie interpretacja fontanny właśnie, o której zaczęliśmy rozmowę, ponieważ dowiedziałem się z Wikipedii, że jest to powiązane właśnie z otwarciem szczytu klimatycznego i że te postaci mają odpowiadać na zagrożenia klimatyczne i to są w XXI wieku, także to mnie szczególnie rozbawiło, ale najciekawsze było to, że tą samą interpretację tej fontanny i tych rzeźb usłyszałem podczas warsztatów fotograficznych, gdzie prowadziłem tam krótki wykład o historii rzeźby pomnikowej w Poznaniu. Od przewodnika PTT-ku, który jakby powielał tę wersję. Bardzo mi się to spodobało i dookoła sali fontanny zaczął się tworzyć niezależnie kolejny żart, także nie prostowałem tego. Bardzo mnie to bawi i cieszy, że jeszcze czekam na każde możliwe inne interpretacje. Kwestia falsyfikacji pamięci tutaj szczególnie mnie ucieszyła, ponieważ po pierwszych odsłonach fontanny część ludzi była przekonana, że ta postać umownie nazwanego profesora z teczką i z parasolem, że jest to właśnie pan profesor Zakrzewski, podczas gdy no, ludzie, którzy go znali, wiedzą, że był niedużym, szczupłym człowiekiem i absolutnie nie przypomina tej osoby. Zwłaszcza, że patronem skweru stał się chyba w 2-3 tygodnie po otwarciu skweru, kiedy rzeźby już od ponad pół roku były przynajmniej w przygotowaniu, także nikt nie wiedział, że profesor Zakrzewski będzie patronem tego miejsca.